wszystkich serdecznie. Miałem już przywilej tutaj być z niektórymi z Was. Widzę nowych dużo twarzy. To świadczyłoby dobrze o tym, że się rozwijacie. Co Wam życzę i niech Was Pan Bóg błogosławi, abyście się rozwijali, abyście się mogli spotykać i więcej, i więcej. Jestem, że tak powiem, na zaproszenie między innymi też i mojego przyjaciela, który dał mi możliwość i myślę też Pan Bóg dał mi możliwość, aby tutaj być. I temat jest dość istotny, myślę, i myślę, że to jest dużo do tego, aby powiedzieć tutaj różnych rzeczy. Niemniej jednak nie będziemy mogli dużo powiedzieć dzisiaj, ponieważ jest to zbyt obszerny temat, a tak naprawdę tyle nie mam czasu. Godzinę czasu, kilka stuleci albo tysiąc lat. Ale co to jest dla wierzącego niemożliwe? Wszystko jest dla wierzącego możliwe, prawda? Sami to wiecie, tak? Słuchajcie, więc ja pozdrawiam wszystkich Was tutaj, oczywiście też wszystkich, którzy też są po tamtej stronie sieci. Tylko dodam jedną rzecz, że mieliśmy ostatnio taki wyjazd na Ukrainę, który jako Fundacja Polania też robimy, wyjazd międzykonfesyjny. Wyjeżdżamy na Ukrainę i tam razem spędzamy czas, pomagając narodowi wybranemu w takich po prostu prozaicznych sprawach, jak na przykład pomoc w czyszczeniu domów, cmentarzy, spotkaniach, płacz z nimi, radość z nimi, śpiewanie razem. Także wiele chyba z tych osób, którzy właśnie teraz nas oglądają, być może jest z nami. Pozdrawiam. Mieliśmy bardzo dobry wyjazd. Dlaczego dobry? Bośmy chorowali i mogli się wspierać i wielbić Boga. Nawet ktoś mi zadzwonił i powiedział mi, wiesz co? Właściwie to dobrze, żeśmy chorowali. Ja mówię, co ty mówisz? On mówi, tak, no bo wtedy wyszło, że naprawdę stoimy jeden za drugim. Mówię, coś w tym jest. Spędzaliśmy czas, kiedy było zimno, kiedyśmy marzli w hotelach, które były poniżej klas gwiazdkowych. Wtedy otwieraliśmy okna i mówili, licz teraz na niebie gwiazdy i poleć, ile gwiazd ma ten hotel. Ale słuchajcie, to był czas, kiedy mogliśmy stać razem z sobą, ale też z narodem wybranym. I ktoś też powiedział mi jedną rzecz, że słuchajcie, mówiliśmy tyle o Izraelu, a wreszcie mogłem dojść, przyjść, przywitać się i coś zrobić dla nich. Także takie na szybko, takie świadectwo, które ja myślę, że każdy ma z tych, co byli i pewnie wy macie inne. Ale na czym polega ta całość? Całość, właśnie jak się tak zbierze całość, to wiecie, co wam powiem? To się widzi więcej. Ja tu bardzo mało widzę, bo tak mi dają te pitery po oczach. Tak ma być. Fajnie. Dzięki. Widać, że to męskie spotkanie. Od razu. Słuchajcie, więc myślę, że kiedy jesteśmy razem, wtedy więcej widzimy. Bo tego, czego ja nie widzę, to wy widzicie. Tego, czego ja nie zrobię, wy zrobicie. Czego wy nie zrobicie, ja zrobię. Razem możemy więcej. I myślę, że Pismo Święte jest pamiątkową księgą. To jest właśnie to, ja się tak będę przemieszczał, to jest dobry czyśla. Dobrze. To znaczy, ona jest pamiątkowa. Dla narodu żydowskiego jest to pamiątkową księgą, gdzie się miało przypominać. Pamiątkowa to znaczy? Przypominać, pamiętać. Czyli jaki z tego jest wniosek? Że zapominamy. Panowie, to był jeden mężczyzna, który musiał dać brawa. On się nie bał powiedzieć. My zapominamy. Tak łatwo zapominamy. Dlatego mamy cały czas sobie przypominać. Cały czas o tym, kim on jest, dokąd idziemy i skąd jesteśmy. Bo może zapomnimy. Zobaczcie, ile jest mężczyzn dzisiaj, którzy zapomnieli, gdzie idą i kim oni są. Ja też sam jestem, który zaczął coś muszę dzień od rana przypominać. Kiedy wstaję, patrzę do lustra, tak? Ale to są ciekawe rzeczy. Nie będę się tutaj, powiem tak, koncentrował na rzeczach, które są takie niezbyt szczegółowe, ponieważ jest temat bardzo ważny, kapłan. I teraz pamiątkowa księga, to jest księga, która nam opisuje kapłana. I my musimy sobie zdać sprawę, kim my jesteśmy, kim ja jestem. Dlaczego? Bo to mi da pewnego rodzaju myśli, które będą we mnie, kim jestem. Bo jeśli ja sobie uzmysłowię kim i będę wiedział, kim ja jestem, wtedy wiem, dokąd idę, wtedy mam poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości. Mężczyźni musi mieć swoją tożsamość. My musimy znaleźć tą tożsamość. Dlatego Bóg przez naród Izraela daje nam możliwość, abyśmy się znaleźli. To brzmi jakoś tak... Teraz dobrze mówię? Dobrze mówię. Przez ten naród znajdujemy swoją tożsamość. W nim i w narodzie Izraela znajdziemy swoją tożsamość. Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? Jakie jest nasze przeznaczenie? I powiedział to ktoś, że w narodzie Izraela jest bardzo dużo pokazane cech Boga. Jego samego. On ujawnia siebie, swoją naturę w przyrodzie, w stworzeniu, ale dużą część zawarł w tym narodzie. Ktoś powiedział, jeśli ominiemy ten naród, to może dużą część jego ominiemy też. Kapłan, żydowski kapłan, to co dzisiaj będziemy mówić, daje nam przykład tego, kim, dlaczego tam jest taka postać opisana, ujęta, jego cechy, zadania. Dlaczego? Czy to ktoś sobie tyle trudu zadał, tyle wieczorów nieprzespanych, pisanych słów, aby tylko to zapomnieć? Pamiętajmy. Księga, Biblia, Pismo Święte, księga pamiątkowa. Mamy sobie to przypominać. Mamy pamiętać, abyśmy nie zgubili czegoś albo siebie. I teraz, żeby wyjść z tego całego rozpoczęcia dobrze, żebyście wy zrozumieli ja sam siebie, to musimy dojść do jednej rzeczy, żeby wiedzieć, kim my jesteśmy. A do was, mówi Paweł w 11 rozdziale, 13 wersecie do 21, a do was narodów, a tam jest napisane dosadnie pogan, mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że mogę pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków. Rodaków to znaczy? Narodów, żywamy Żydów. Przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Boże, jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjście, jeśli nie powstanie ze śmierci do życia? Jeśli bowiem zaczyn jest święty, to ich ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to ich gałęzie. Jeżeli zaś niektóre zostało cięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony, ty, który byłeś dziczką oliwną, razem z innymi gałęziami, z tym samym korzeniem złączony na równi, z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad gałęzie, a jeżeli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. Kim jesteśmy? My, ludzie z narodów. Musimy sobie to uświadomić, bo nam to duży da obraz tego, kim jesteśmy. A więc jesteśmy wszczepieni, wbrew naturze, przyjęci do pięknych soków. To musimy sobie uświadomić, to specjalnie to mówię, dlatego żeby z tej perspektywy zobaczymy siebie, że tak naprawdę jesteśmy drogocenni. Jesteśmy z tego kraju nad Wisłą. Z tego, gdzie nas dzisiaj tutaj, w Krakowie, spotykają się w kamieniołomie, możemy widzieć nasze powołanie. I teraz dalej, idąc tym przypominaniem sobie, w 31 rozdziale 31 wersetu Jeremiasza mówi słowo tak, oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela, domem judzkim, nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, który kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej, to moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie to nowe przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan, że umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu i będę im Bogiem, a oni zaś będą mi narodem. I nie będą musieli pouczać jeden drugiego, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy będą mnie znali. Z kim zawarł nowe przymierze Bóg? Dobrze? I też, ale jeszcze raz powtarzam, bo to nam da przypominać sobie, kim my jesteśmy. Słuchajcie, my jesteśmy tutaj, żeby sobie przypominać. To nie ma tutaj, że jest ktoś, kto mówi. My wszyscy jesteśmy, uczymy się, ja się uczę. My się uczymy. Czytając słowo, my się uczymy. My sobie przypominamy. My pokazujemy, musimy się jakoś do pionu, że tak powiem, równać. Jest napisane, że oto idą dni, kiedy zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Jest pytanie. Nowe przymierze z domem Izraela, z domem, to z kim zawrę? No, słuchajcie, nowe przymierze z narodem wybranym. Z domem Izraela i z domem Judy. Widzę jakieś takie... Nie widzę.
Tu nic nie widzę.
Dobrze, że tutaj Pitery są, nic nie widzę. Ale my sobie to przypominamy. Dlaczego? Bo to nam uzmysłowi, gdzie my jesteśmy. Dom Izraela, dom Judy. Jesteśmy dalej w tym przymierzu. Jesteśmy, jak Paweł mówi, wszczepieni. Ale idziemy dalej. Gdzie napisane w Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 10 i 11 werset. Oto wszystko, co przydarzyło się im. To jest tak, ja lubię te słowa. Im, ich, o nich, o kim?
Izraeli.
To widzę, że tutaj ta strona naprawdę różna. Izraelitom, czyli to wszystko, co im się przydarzyło, jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zostało ku pouczeniu dla nas, którzy żyjemy u kresu czasów. Rozumiemy to? To wszystko, co się wydarzyło, to wszystko, co Bóg uczynił, to jest też dla nas. Dla nas do pouczenia. O zapowiedziach rzeczy przyszłych. Potem jest napisane Efezjan 2,11. Dlatego pamiętajcie, wy niegdyś pogani, co do ciała zwani nieobrzezani przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, że w owym czasie wy byliście daleko od Chrystusa, obcy, odłączeni od wspólnoty Izraela i obcy przymierzą, obietnicą, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Jezusie Chrystusie wy, którzy niegdyś się byli daleko, staliście się bliscy przez krew Jezusa. Pytanie jest, staliśmy się bliscy komu?
Bogu.
Dobrze, ale jeszcze raz musimy wrócić. Wy, którzy niegdyś byliście dalecy od Chrystusa, dobrze, Bogu, dalecy od wspólnoty Izraela. Czy staliśmy się bliżsi wspólnocie Izraela?
Tak.
Wow. Jesteście dobrzy. Staliśmy, ale jak? Jak my dzisiaj na co dzień to czujemy? W jaki sposób?
Wszczepieni w ciało Chrystusa.
Dobrze. Czyli?
Ochrzczeni, przyjęci.
Narody wybrane.
Czyli?
Zbawieni.
Dalej?
Posłani przez Boga.
Okej, czyli jeśli w jakiejś wspólnocie bliżsi, to co za tym idzie? Czy znamy tą wspólnotę? Czy rozumiemy, co ta wspólnota mówiła od tysiące lat?
Jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa.
To już powiem. Jesteśmy bliżsi wspólnocie Izraela. Jesteśmy bliżsi. Czyli też tym, którzy budowali słowo, które możemy dzisiaj widzieć, dzisiaj obserwować. Czyli to, co oni opisują, to, co mówią, na przykład o kapłanie, będziemy dzisiaj się zanurzać w tych tekstach. Czyli mniej więcej wiemy, kim jesteśmy?
Żydami.
Nie. Ja pamiętam taki obóz, słuchaj, ja to, dobrze to robię. Taki głos, bo to obóz taki... Nie, obóz, gdzie były pieśni hebrajskie, dużo, wiesz, i przyjechało dużo dzieci różnych i te był język hebrajski na tym, to był wierzących ludzi, ale większą rzeczą było właśnie przekazywanie myśli hebrajskiej, pieśni żydowskie. Więc jeden ktoś się pyta, słuchaj, tam przyjechał to jakiś tam ze wschodu jakieś dziecko, mówi, słuchaj Dmitrij, a ty jesteś, czy jesteś Żydem? A on mówi, jeszcze nie. Nie, kochani. Bóg oczekuje, abyśmy byli tym, kim jesteśmy. Czy dzisiaj ktoś chce, żeby tutaj stąd ktoś nie wyszedł mężczyzną? My jesteśmy mężczyznami. I słuchajcie, błagam was, nie zmieniajcie tego. Bądźcie dalej mężczyznami. My potrzebujemy być mężczyznami. Żydzi potrzebują być Żydami, ale my potrzebujemy być też Polakami. I nikt nas tutaj nie zmienia. Natomiast to, co musimy sobie przypomnieć, to kim my jesteśmy, z kim dzieliliśmy się, jakie są korzenie w nich, nasze, polskie. Wow. Tak, bo jak jest napisane, że wy jesteście tą małą wszczepioną, to my jesteśmy wszczepieni. I my będziemy bujnie rozkwitać, ale nie jako Żydzi, tylko jako Polacy. Czy się zgadzamy z tym? Czy to rozumiemy? Słuchajcie, jeśli nie, to zaraz to zostanę z wami, będę siedział do rana. My się z Polacy lubimy, to weźmy to wie. Ale przeciwko niesprawiedliwości. Słuchajcie, więc tak. Może tak. Mamy kapłana. Tak? Kapłan. Mówimy tu o żydowskim kapłanie. I pozwolę sobie teraz wziąć takie zdjęcie, nie wiem, czy tam. To jest małe zdjęcie. Małe. I tutaj jest właśnie kapłan. Ma całą tutaj odzież, która go reprezentuje. I bynajmniej to nie jest jego wymyślona odzież. Wszystko, cokolwiek tutaj jest na głowie, gdzie jest napisane poświęcony Panu, nakrycie głowy, tunika, napierśnik, tunika, efod, spodnie, przepasanie, urim, tuwim. Wszystko to jest symbol. Kim jest kapłan? Kim jest kapłan? Kim ma on być? I teraz posłuchajmy. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Bóg, zobaczcie, tam nie ma naszej historii. Ja czytam dużo początek księgi Mojżeszowe, Rodzaju i Wyjścia i dalej. I ja, czy to nie jest coś, co nam coś przypomina? Zobaczcie, Bóg chce narody przyprowadzić do siebie. Wybiera przez innego człowieka naród. Oddziela go od innych narodów. Aby go nauczyć swoich dróg. Żeby nie zapomniał, kim jest on. Odłącza ich. Wyprowadza ich z domu niewoli Egiptu. Prowadzi ich swoimi drogami. Przyjdą przez Morze Czerwone zanurzeni. Idą na górę Syna i dostają przykazanie, jak żyć. Drogowskaz, instrukcja, żeby nie skręcić. Bóg oddziela ten naród. Ale to jest ciekawe, że oddziela też i od tego narodu kapłanów do swoich świętych rzeczy. Zobaczcie, oddzielanie nie zawsze jest złe. Oddzielanie nie zawsze jest złe. Ktoś powiedział, no tak, no to trochę taka nie dzisiejsza. Ja mówię, ale zobaczcie, jeśli nie byłoby oddzielenia ziemi i wody, to też by było źle, tak? Między, jak stworzył Bóg świat. Nastąpiły oddzielenia nieba od ziemi, wód od piasku. Są oddzielenia, które są bardzo dobre. On oddzielił swój naród. I to jest dla nas przykład. Jak on nas wybrał, jeśli wyście gdzieś tam byli, ja byłem, on nas pewnie się oddzielił, tak? Mentalnie, myślowo, że możemy oddawać mu cześć. Przecież my nie siedzimy tutaj w jakiejś restauracji, gdzie piją Pawlą, lulki palą i my tu mówimy, Panie, my jesteśmy tu oddzielni, jesteśmy? Myśmy się tu oddzielili, po co? Bo chcemy tutaj coś świętego uczynić. Nie przez to, że my jesteśmy święci, ale On jest święty. I On oddziela. To jest świętość kapłana, który jest oddzielony do nie rzeczy powszednich, niezwykłych, ale do świętych rzeczy. Bóg oddziela. I dlatego chcę, żebyśmy widzieli, patrzyli to na wielu etapach, na wielu poziomach, o nas samych myśleli. że my mamy być tymi kapłanami oddzielonymi mentalnie. I teraz zadanie kapłana. A jeszcze może wcześniej przeczytam, żeby nie być gołosłownym, przeczytam teraz tak. Teraz wy pilnie słuchać będziecie mojego głosu. To jest Księga Wyjścia, 19 rozdział, 5 werset. Wy pilnie słuchać będziecie głosu. Jeśli by ich nie zabrał, nie wybrał, to komu powiedział wy? Ty chłopie, a tam wy! Komu? Musiał oddzielić, żeby ich powiedzieć. Wiecie, jakie najważniejsze przykazanie w Izraelu?
Słuchaj, Izraelu.
Ale jesteście święci. Słuchaj. A dlaczego słuchaj?
Żebyś usłyszał.
Bo jeśli nie będziesz słuchać, to sobie możesz mówić. Przepraszam. Ale tak jest. Słuchaj. To jest pierwsza rzecz. Jezus mówi, czy apostołowie, wiara jest? Nie ma innej możliwości. Słuchaj. Narodzie, słuchaj. I teraz on mówi, teraz wy pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza i będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów, ludem świętym, takie to słowa powiedz Izraelitom. To są słowa, kim oni są. I teraz nie bez, myślę, przypadku jest napisane to samo w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 9 wersecie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. My jesteśmy oddzieleni. My narody, które żyjemy tu nad Wisłą, mamy wspaniałe powołanie w narodzie, który rozpoczął pewną pielgrzymkę. My w nich jesteśmy powołani, zaproszeni do stołu. To ja się tak zastanawiam, jak to jest możliwe? Przygotowany, przychodzę na przykład do Andrzejka, taki fajny facet. Przygotowywał z małżonką, piek dobrze, wiesz, takie fajne ciasta, wiesz. Przygotowywał wszystko, wiesz, i on mówi, ile chodź. Wszystko jest nakryte. Ja ci mówię, wow, ale mi się kopsło. To za darmo. Tak to wyglądało. Zostaliśmy zaproszani z łaski. Jesteśmy obywatelami, którzy siedzą w pierwszym rzędzie. Słuchajcie, nie musisz dzisiaj być Żydem. Nie, nie. Bądź Polakiem, ale dobrym. Który wierzy w Niego i wyznaje Jego imię. I siedzimy za stołem. Wow. Wiesz co? Rodzi mi się wdzięczność. Myślę sobie, nie, nieźle. Wow, ale jestem uprzywilejowany? Tak, jesteś uprzywilejowany. Ty, my, ja, jesteśmy, mamy przywilej. I teraz dalej. Księga Wyjścia 28:2. Ty rozkaż bratu twemu Aaronowi, jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby mi służyli jako kapłani. I znowu jest następne oddzielenie. Jeszcze. Co ten Bóg robi? Musimy o tym myśleć. Czy kapłan Aaron, Mojżesz, to byli inni ludzie niż Izraelici, którzy stali dalej tam w namiotach?
Nie.
Nie? Nie? Znaczy się, co masz na myśli?
Naturę i relacje z Bogiem.
Dobrze. Widzę człowieka, widzę ręce, widzę krew. Rzek ma, ale nie w środku, płynie tak. Żyje. Ale czy przystęp do namiotu zgromadzenia wszyscy mieli?
Nie.
Nie. Czyli jest oddzielenie. Ale czy przez to Aaron był lepszy, czy gorszy? Czy zwykły Izraelita był lepszy od Aarona, czy gorszy?
Nie.
Każdy miał swoje powołanie. Dzisiaj nikt nie mówi kobietom, żeby byli mężczyzną. Czy ja tak nie mówię, żeby byli mężczyzną. Ja uważam kobiety jak najbardziej. Jestem tutaj w takim miejscu, gdzie my poważamy kobiety. Tak samo nie mówimy mężczyznom, żeby byli kobietami. Ja tak nie mówię. Ale jedno i drugie jest ważne w Bogu. To jest całość. W nich jest napisane po hebrajsku, takie dobre słowo, że w nich Bóg włożył się siebie. Mężczyźnie i kobiecie. Czyli jeśli nie ma jednej, nie ma drugiej, to coś nie ma. Jeśli jest jedno, a nie ma drugiego, to coś brakuje. Czegoś nie ma. Jest ten Brakuje tego elementu w nich. W Izraelu Bóg włożył swoją obecność. W narodach. Jeśli mamy to albo tamto, to coś brakuje. Jeśli tego nie ma albo tamtego nie ma, coś brakuje. Czegoś nam nie dostaje. To jest przekaz tego, co Bóg mówi w swoim słowie. Słuchajcie, naprawdę sprawdzajcie mnie. Proponuję, żebyście czytali te teksty, zapisywali, sprawdzali. Była taka jedna społeczność, wspólnota w Barei, cały czas z pismem. I tylko mówi, co nam tutaj mówisz? I teraz sprawdzali. Także proponuję, sprawdzajcie. I teraz mamy zadanie kapłana. Mamy tak. Proszę bardzo. Powiedzmy, że najpierw powołany, musi być powołany przez Boga, tak? Musi być powołany przez Boga, tak? Czy nie? No tak. Jesteśmy powołani przez Boga, kapłani? Jeśli dzisiaj mamy przystęp, jest napisane, że każdy jest powołany, mamy powołany w oddalnej służbie, tak?
Tak.
Nie ma ściemy, kochani. To jest poważna rzecz. Tu chodzi o świętość. Poświęcony. Musi mieć właściwe szaty. Szaty, jeszcze będę o tym mówił, to są rzeczy, które stanowi o tym, jakim jesteśmy. Czy jesteśmy czyści przed Bogiem. Kapłan, kiedy składa ofiarę, musiał wiele razy zmieniać szatę. Dlaczego? Bo się brudziła. To symbol był grzechu. Że grzech nie mógł być przy Bogu, który jest prawdziwie święty. Musi być, czy ma być namaszczony. Co to jest namaszczenie? Śpiewaliśmy tutaj dzisiaj o Duchu Świętym. Namaszczenie w Izraelu, o wylanie olejku, który się lał, też sobie napisałem, Aaronowi po brodzie. To jest piękny obraz, to jest wstąpienie Ducha Świętego. Musi być namaszczenie, kapłani. Musimy być namaszczeni. Musi się ciągle oczyszczać. Dlaczego się musi ciągle oczyszczać? To znaczy, że to co nam to mówi? Że się brudzi, że się zanieczyszcza. Wiemy coś o tym? Nie będę się pytał, jak często to robicie. Ale musimy się oczyszczać. To jest tak zwany pakiet, który nam towarzyszy. Niestety. Tutaj na ziemi to nam grozi, aby się cały czas oczyszczać. Teraz przejdźmy dalej do tego, co właściwie kapłan robił. Ten kapłan, który jest przykładem Izraela. Składa oczyszczenie. Po złożeniu ofiary idzie do kadzi miedzianej, do obmywania. Teraz może zrobimy takie coś, co mi się bardzo spodobało. Wiecie, to jest dobrze mieć żonę. Ona mi coś tutaj podpowiedziała. I myślę, że żony są... Ja zawsze, wiesz, jak mam sytuację, kiedy kiedyś byliśmy już, zawarliśmy związek małżeński i gdzieś tam w pięknych momentach przyrody byliśmy albo w innych miejscach. Ja mówię, popatrz na to, jak to ładnie wygląda. A ona mówi, albo ona coś mówiła i mówię, ale tutaj... Ja mówię, nie, ja tak nie widzę tego. I teraz myślę, mówię, Panie Boże, co to jest? Ja widzę tak, a ona tak. Ona widzi tak, a ja całkowicie odwrotnie. No ale potem to mi wzięło wiele lat, że zrozumiałem, że właśnie razem możemy widzieć więcej. Że to, co mi się nie podoba, albo widzę to inaczej, to właśnie popatrzę z jej strony, no faktycznie, nikt tak nie myślałam, albo nie widziałam. Ale kiedy ona też patrzy przez mój pryzmat na pewne rzeczy, też widzi, czego wcześniej nie widziało. I to jest, ta różnorodność jest wielobarwna. Ona ma dużo kolorów. Dobrze, nie? Słuchajcie, więc patrzcie, tutaj mamy szybki taki moment znowu. Ja wiem, jest mikrofon. Słuchajcie, jak tu będzie możliwość wam pokazania. Będę się starał to pokazywać się. Będę... To jest właśnie to miejsce, gdzie kapła się poruszał. Tak? Wiesz co, jakbyś mógł, bardzo bym cię prosił, bo to by mu ułatwi. Ja to szybko pokażę, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że to jest, będziemy dalej mówić o tym, że Paweł mówi, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego, wy jesteście kapłanami. I to, patrząc na ten rysunek, pokaże nam, czym się tak naprawdę kapła zajmował. Co nam może powiedzieć dzisiaj, bo pamiętajcie, w Koryntianach jest napisane, to wszystko na nich przyszło. Dla naszego pouczenia to nie miało nieznaczenia, to miało znaczenie dla nas i to ma znaczenie dzisiaj. I zobaczcie, to jest właśnie miejsce oddzielone. Oddzielone miejsce, gdzie kapłan wchodził i pierwsza rzecz, którą zrobił, to co, wiecie, co to był? Co to jest? To jest ołtarz. Tak? Co znaczyło, że przychodzi do ołtarza?
Składa ofiarę.
Ale dobrze, ale co to oznacza? Dlaczego on składa ofiarę?
Został wyznaczony.
Oddzielony, wyznaczony, dobrze, ale to mało. Dlaczego Bóg stworzył instytucję kapłana? Zaraz, kiedy wychodzą z myślenia egipskiego, mają zwichrowane umysły, niewolników, grzechu, imperium, Egipt to jest imperium zła. To jest imperium grzechu. Bóg wyprowadza, chce uczynić z ludzi, którzy byli niewolnikami grzechu, wolnymi prawdziwie.
Żeby im oddawał cześć.
Żeby się zbliżyć do... To jest te całe miejsce, to jest o to chodzi. Że to ma spowodować, że on się chce z nimi spotkać. Tato kocha swoje dzieci i chce się z nimi spotkać. To jest jakieś tak zjadliwe? On robi wszystko w desperacji, ale on wie, że nie może ktoś, kto jest grzeszny, do niego dotrzeć. Czyli robi wszystko, żeby przez to przejść i żeby nastąpiło spotkanie. Czyli kapłan, przychodząc tutaj, oczyszcza się. Dlaczego się oczyszcza? Mówiliśmy tutaj. Bo się cały czas brudzi. To jest jakby nasza natura. Słuchajcie, panowie, kapłan, po prostu to jest nasza natura. I musimy przejść przez ten moment, kiedy niezwinne zwierzę musiało umierać. Krew balanka musiała być przelewana, dlatego że jesteśmy grzeszni. On przechodził tutaj, oczyszczał się i wtedy szedł tutaj, to jest kać miedziana. I wiecie, co to znaczy? Wytrzymasz jeszcze? Może opuść sobie, co? Okay. To jest właśnie, idzie do kadzi miedzianej, aby się obmyć. Tu się obmywa. Bo przy tej ofierze, co się stało? Krew mu gdzieś poleciała. Musiał na tym ołtarzu pokropić krew, gdzie musi teraz się obmyć. Co to znaczy? A wiecie co jest napisane, z czego była zrobiona ta kadź miedziana? Więc teraz przeczytałam. Dobrze. Mężczyźni są... Jeszcze każdy tylko kobiety powiedział, jaki kolor jest. Ale mężczyźni też powiedzieli. No wiedziałem. Lubię się. Wyjścia 38:8. I uczynił kać z brązu. I uczynisz kać z brązu, podstawą również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu. Ciekawe, nie? Ciekawe. Pamiętacie, co to jest lusterko? No więc przypomnij wam, Jakuba 1:23. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się temu słowu, a nie wypełnia go, podobnie jest do człowieka, oglądającego się w lustrze swoje naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zapomniał, kim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, to słowo, prawo wolności, wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniającym je, otrzyma błogosławieństwo. Kapłan wychodzi i umywa się z czegoś, co zrobione jest z lusterek. Ma sobie patrzeć, czy jest czysty. Po co? Bo ma gdzieś wejść. Więc jego następnym etapem jest tutaj wejść. Kapłan chce wejść. No tutaj rozumiejmy to. Bierzmy dosłownie to, co słowo mówi o nas. kim my jesteśmy, gdzie powinniśmy stać jako kapłani, co powinniśmy robić, czy powinniśmy się oczyszczać, czy powinniśmy się przyglądać, czy, co powinno mówić nam, że jesteśmy zabrudzeni. Dobrze, ale mówimy o tym takim materialnym, ale dokładnie, co Jakub mówi?
Światło oczy serca.
Słowo Boże.
Słowo Boże. Jakub mówi wyraźnie o tym, że Słowo Boże jest dobrym lusterkiem. Dlaczego? Prawdę o kim? O, i to mi się podoba, właśnie. Tam wszystko wychodzi, nie ma ściemy, rozumiesz, ani za... Wszystko wychodzi jak na dłoni. Tak jest. Umywa ręce i teraz ciekawe jest. Umywa nogi. Kapłan umywa ręce i nogi. To jest ciekawe, że na Jom Kippur, kiedy tu wchodzi do tego miejsca, tylko raz w roku umyłeś, musi się 10 razy umyć ręce i nogi i 5 razy zanurzyć całe ciało. Wow. I to jest napisane. I Bóg mówi wyraźnie, że masz tak robić. Inaczej nie podchodź do mnie. Zrób tak, jak ja ci mówię. Nie wyjdziesz na moich, na swoich warunkach. Wejdziesz tam na moich warunkach. A wtedy co?
Będę ci błogosławił.
No, bardzo fajne macie te teksty, bo ja lubię to. Takie jak na zawołanie. Pyk, jest. Ale jeszcze coś. Jest dobre. Ale co dalej? Błogosławić to później. Ale co?
Nastąpi spotkanie.
Nastąpi, ale zaraz, zaraz. Nastąpi spotkanie, ale... Ale, ale przedtem co się stanie? Czysty? Tak, czysty. I jak wtedy przyjdę i będzie czysty, to będzie, wymazanie grzechów, tak? Odkupienie. I się z Tobą spotka. A spotkać to znaczy co? Chwała zejdzie. Jego. Ale chwała Jego zejdzie na warunkach Jego, nie na naszych. To było ciekawe. Pamiętacie dwóch kapłanów, Abichu? Może sobie obniżę się więcej. Fajny jesteś. Pamiętacie Abichu i Nadawa? To było dwóch synów kogo?
Helego.
Kapłan, Heli był kapłanem, dobrze, ale coś zimno jeszcze. Dajcie, czytamy, musimy czytać pismo od początku do końca. To jest naprawdę taki znajomy Żyd, podpowiedział mi, słuchaj. I chcesz załapać, o co chodzi w tym wszystkim? Zacznij czytać od początku do końca. I zacznij ci się wszystko ustawiać. Tak 5 razy w roce przeczytaj. I wszystko już będziesz poukładane. I mnie całą. Tak, nie tylko 5 razy. Od początku do końca. I wszystko będziesz wiedział. To jest bogaterka, 5 razy tylko. No? Słuchaj. Na co się pytałem? O co chodzi?
Synowie i pogoda.
Synowie. Jakiego, kto był pierwszym kapłanem? Arona. Oni przygotowywali się przez tydzień się od czasu. Tu wszystko przygotowywali według tego, co im Mojżesz powiedział. Bóg mówi, i powiedział Pan przez Mojżesza, i zrobisz tak, i zrobisz tak, i zrobisz tak, i zrobisz tak, i zabijesz, i pokropisz krwią. I jak zrobisz to wszystko, co ci przykazałem, wtedy ja zejdę swoim duchem, swoją mocą. I słuchajcie, co się dzieje? Bo oni 7 dni pracują. Wytrwali. Wyobraź sobie tą służbę? Rano, od rana do nocy, cały czas przy krwi. Co robisz? Służę Bogu. Przy krwi, rozumiesz? Wszystko się, krew się leje, rozumiesz? Przychodzi. Dym jakiś, rozumiesz? Zakopcony. On służy Bogu. Jest. Pracuję 7 dni. Bez wytchnienia. O jakim Bogu mówimy? Zobaczcie, o jakich cechach tego Boga mówimy. Bóg, Tato, chce się spotkać z swoimi dziećmi, ale On przygotowuje wszystko, żeby to spotkanie nastąpiło. Ono nie może się na innych warunkach udać. Tylko na takich. Bo człowiek jest grzeszny. To tylko przez Adama. Tak nic. Mało co się wydarzyło w tym. Ale tu trwa cały czas praca. I co się dzieje? I kiedy to wszystko napisane zrobili, z całą pieczołowitością, oddaniem, stawianiem się, Bóg wstępuje, oczyszcza i wstępuje swoją mocą, że wszyscy w tym momencie Izraelici co? Padają na twarz napisane, ale nie z bojaźni. z radości, z wielkiej glorii i chwały. Wszyscy są napełnieni chwałą Bożą. Ale Nadab i Abihu mówią: wow, ależ mi dali czadu. To było nieźle, to poturka. I cyk, jakiś ogień podjęli tego i pół spaliło ich. Zszedł ogień z nieba, który ich sprawił. Dlatego, że zrobili coś, co nie było według jego woli. To było według człowieka woli. Na warunkach człowieka. Jak on sobie wymyślał to. Problem jest, kochani, że kiedy my mamy służbę i robimy według swojej woli, na swoich warunkach, to Bóg się nie stępuje w taki sposób. Może chwała Bogu, bo by było, bo by ziemi nie było. Leży ludzi na ziemi nie było. Naprawdę. Jeśli robisz, albo ja robię coś na warunkach swoich, to niech nas ręka boska broni. Ja i my, wszyscy, którzy jesteśmy powołani do kapłaństwa, służenia mu, stawiania się za narodem, stawiania się za, o to miasto, o ten naród, o prezydenta, o premiera, o wszystkich, którzy tutaj są w naszym kraju. Chodzi ci o ten kraj? Czy masz ten kraj na sercu? Czy interesuje cię ten kraj, w którym mieszkasz?
Tak!
Tak. Więc co byś robił? Zajście męskie spotkanie. Więc teraz tak, już jest oczyszczony, wchodzi tutaj. Tak? To jest taka szybko tak. Wchodzimy i co widzimy? To jest miejsce, gdzie jest. Tu jest menora, która oświeca. Tak? Co oświeca? Żebyśmy widzieli symbol światła. A kim jest Jezus? Jezus mówi, Ewangelia Jana mówi tak: w nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jest światło. Wiecie, że menora tutaj musiała się palić cały czas. To jest symbol wiecznego ognia, jakim jest Bóg, jakim jest Jezus, który przyszedł na pewno. Jest napisane: i On przyszedł na ziemię, ale ludzie bardziej umiwali? Po proroctwo i obietnice są pochodnią naszym nogą. Dlaczego? Żebyśmy nie skręcili ani na lewo, na prawo. To, co Bóg powiedział, powinno być naszą pochodnią w tym świecie, gdzie idziemy. Żebyśmy się nie zagubili, bo może się skręcimy i pójdziemy w inną stronę. To jest miejsce, które to jest miejsce, gdzie było oświetlenie. I co było dalej? Było kadzidło. I teraz jest, jest ołtarz kadzidlany. I teraz przeczytam wam jedną rzecz, bo tam jest wyjścia, jest 1:8 o tym, jak jest napisane, że te kadzidło, gdzie powinno być, z czego jest zbudowane. Potem wyjścia 30, 34, 38 jest napisane, z jakich materiałów, to było oczywiście ze złota. I jest napisane Apokalipsa 8:3-4. Przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzidła, aby dał je w ofierze jako modlitwę wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. Co to jest kadzidło? Jak Pan robił kadzidło? Co to symbolizuje kadzidło? Modlitwy, które też płyną. Skąd płyną te modlitwy? Ludu! Ludu, który tu stał. Też tutaj stał lud. I widzicie, to my stoimy. To są kadzidła, to są modlitwy. Nie kać, tylko kać. Ludu, modlitwy. Potem mamy następne. Następne jest... To są sprawy, to jest stół na chleby pokładne. Kapłan przychodzi i co tu jest właśnie ten stół. Co symbolizują chleby? Co symbolizuje chleb?
Praca.
Praca rąk twoich. Praca, twoje owoce twojego życia. Co chcesz przez całe życie robić? Jakie są płody twojego życia? Czy się urodziło w twoim życiu? Czy twoje ręce coś zrobiły? Czy moje ręce coś zrobiły w tym życiu, że możemy przynieść... Bóg mówi, wiecie co mówi? Ojciec mówi do swoich synów: nie przychodźcie do mnie z pustymi rękami. To jest dobry tata, nie? Bo jak przed dobrym ojcem, to nie przyjdzie z pustymi rękami. To znaczy, on jest hojny musiał być. On cię musi błogosławić, on ci dał dużo rzeczy po prostu z łaski. Ale on mówi, synu, nie przychodź gołym z pustymi rękami. Ja oczekuję, że przyjdziesz z płodami swojego życia. To jest to miejsce tutaj, kiedy te chleby trzeba było położyć. Bo to oznaczało, że ziemia rodzi, że moje ręce wyprodukowały ten chleb. Że moje życie jest płodem tej, płodem tego, co, że dał mi życie, że ja mogę wyprodukować coś. Że ja mogę coś dla niego zrobić. Ale się zapaliłem. Rzekł do nich Jezus. Jana, Ewangelia Jana 6,32. Zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z ziemia, ale dopiero Ojciec mu da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stąpuje i życie daje światu. Jeszua jest jego imię po hebrajsku. To znaczy Bóg zbawienie mój. Jeszua po hebrajsku zbawienie, albo Bóg zbawienie mój. To jest ten chleb, który przyszedł. To jest ten chleb, który przyszedł. To jest ten chleb, który tu leżał. To się dokonywały cuda. Te chleby się nie starzały. One tu leżały. Dlaczego? Bóg jest ponadczasowy. To następowały rzeczy, które sprawiały świętość tutaj na ziemi. Wyobraźcie sobie to. Bóg, wszechmocny Bóg, potężne Jego jest imię, potężne Jego jest chwała. On jest ponad wszystkim. I nagle zawężył się do jakiejś kuli ziemskiej? On był wszędzie. Ale przez to, że ukochał człowieka, zawęził się do kuli ziemskiej. Mało tego, on się zawęża do tego namiotu. Dlaczego? Dlaczego? Żeby się z nami spotkać. Mało tego, on się zawęził nawet jeszcze bardziej. Do ciała ludzkiego. I co zrobił? I zamieszkał? W Jezusie. Po co? Żeby być z ludźmi. Ale to nie jest koniec. Apostoł Paweł mówił, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Czyli co? Mieszka w nas. Ja cię. Tak się zawęzić. Jak popatrzy na siebie, to jest zawężenie totalne. To jest Bóg. Święty Bóg. Który ma miłość do nas. Jak można to wytłumaczyć? Potem idziemy i to jest miejsce, kiedy wchodziło się tutaj raz w roku. To jest miejsce, niektórzy mówią, Bóg poślubił swój naród. Oblubienicę. No ale co małżeństwo może zrobić? No, zawarli na Synaju kontrakt, tak? Dał 10 przykazań i powiedział, ja od ciebie nigdy nie odejdę. Ale gdybyś ty odeszła, to tu jest cały spis, jak możesz wrócić. Jest? Zrób, co jest napisane. I na tych warunkach jesteś w stanie wrócić. Ty nie stój.
Nie zawracaj.
Tak. I tutaj para małżeńska ma spotkanie. To jest jedno z komentarzy, kochani. Ja chcę, żeby pobudzić nasze serce, żebyśmy myśleli, żebyśmy go widzieli na różnych poziomach, żebyśmy my sami widzieli, kim on jest dla nas. Żebyśmy go mogli więcej, szerzej widzieć. Jako ludzie, którzy jesteśmy u kresu dni żyjemy. I którzy chcemy zrozumieć to, co na początku kładł podwaliny, fundamenty w swój naród, bo to miało duże znaczenie i to ma dla nas duże znaczenie. Może tych wszystkich rzeczy nie widzimy już dzisiaj. Ale one miały wartość. I są to wartościowe rzeczy. Dlatego, że idziemy. Gdzie idziemy?
Do nieba.
Fajnie. Co tam będzie?
Bo.
I zapisane, że to wszystko, co to jest to, co Mojżesz wziął, co jest zapisane jak w niebie, tak i na ziemi. Ciekawe. Ciekawe. Jeśli Apokalipsę czytamy, to te elementy tutaj, tego, zauważcie, przeczytajcie sobie to pod tym kątem. Te elementy tego wszystkiego tutaj. I teraz wchodząc do tego miejsca, kiedy kapłan wchodził raz w Izraelu, raz w roku, To słuchajcie, on przechodził różne katusze. Spoko. Takie, jak na przykład tydzień czasu wyszedł z domu i był na służbie tydzień czasu. Przygotowywał się. Tydzień czasu służby przygotowania. Po to, żeby być reprezentantem i stawiać się za naród. Jemu nie było wszystko jedno. On nie spał. Szczególnie tą noc przed wejściem, kiedy ludzie się zbierali, on słyszał głos, to wszystko było, to były wszystkie, to było, patrzcie, to jest tylko zwykłe skóry. On słyszy, kiedy ludzie przychodzą, kiedy ludzie oczekują, bo chcą być uwolnieni od grzechów, bo chcą być zbawieni. O, to jest ciężkie. Ale, kiedy przychodzi moment nocy, czytane są wszystkie słowa tej księgi, kiedy on przy kapłanach, którzy go wspierają, bo to jest treść jego emocji. On wchodzi w jeden dzień w te miejsce, raz w roku, Yom Kippur, moment pojednania, kiedy miał złożyć ofiarę i jeśli coś było nieczystego, padał martwy i miał sznurek, którym go wyciągano. Dlaczego? Bo nic, co nieczyste, nie może się ostać. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił o jakimś człowieku w paraleli Ewangelii, że przyszedł człowiek na wesele, który nie był w takim odzieniu, jakim powinien być? Jak on się tam dostał w ogóle? Mówiłem, że to może Polak, kto skoczył tak jakoś, zakombinował. Nie to śmiech, ale go wyrzucili. Związali go i go wyrzucili. To miejsce, kiedy wchodzi kapłan, on... I to jest ciekawe, że kapłan jakby ubrany, tutaj miał taki napierśnik, wiecie? I on to wchodzi w tym miejsce, tutaj ten napierśnik. Wiecie, co to napierśniku miał co było na tym napierśniku?
Kamienie szlachetne.
Kamienie szlachetne, dobrze. Ile?
12.
Dlaczego?
12 pokoleń.
Każde pokolenie miało tu imię swoje. A dlaczego? Dobrze, wchodził przed Bogiem, identyfikował się z tym narodem. I wiecie, co chodzi w tym pojednaniu w Yom Kippurze, jak Bóg uczy przez Księgi Mojżesza? Że naprawdę przebaczenie nie chodziło, że ja będę wybawiony. Tylko Boże, stanę za narodem, bo zależy mi na tym narodzie, aby te wszystkie plemiona, które ja przynoszę przed Twoją obecnością, aby mi zostało wybaczone. Naród oczyszczał się, stał, oczyszczał się, wyznawał grzechy, a on stawiał przed Bogiem, żeby cały naród mógł otrzymać przebaczenie, bo jemu zależało na to. Wiecie, kto stawiał się za swój naród i chciał nawet być wymazany z księgi życia? Przypominacie sobie?
Mojżesz.
Powiedział Bogu, wymasz mnie z księgi życia, żeby ten naród był zbawiony. Pamiętacie, kto drugi był? Taki? Powiem, że w liście do Rzymian
Paweł
powiedział za moich rodaków, jeśli jest to możliwe, odmocz mnie, aby oni
stąpili zbawienie.
A wiecie, komu się to udało zrobić? Udało mu się to zrobić. Zdecydował się umrzeć za nich i za nas.
Mesjaszowi.
Rzeczy samej. I ten kapłan, który jest tam, przeżywa, modli się i ma wejść czysty. Stanąć przed tymi pokoleniami przed Bogiem, których cały czas się modli i wstawia za nimi. I cały lud, i kiedy on wypowiada, jeden raz w roku wypowiadał imię święte Boga, które do dzisiejszego dnia nikt nie może powiedzieć, bo nie wie jak. I tak naprawdę nikt nie wie, co to znaczy. Wiele jest różnych tłumaczeń, ale tak naprawdę nikt nie wie. Ciekawe. Ciekawe. To jest ciekawy aspekt. I teraz, co się wydarzy?
Jestem, który jestem po prostu?
To jest jedna z tłumaczeń, ale tak naprawdę, jeśli byśmy postudiowali z hebraistami, ja nie jestem teologiem, to muszę powiedzieć, to z tego, co ja na ile dzisiaj wiem, to jest jedno z tego, jak się mówi, że jestem, który jestem, ale tak naprawdę to jest wiele więcej jeszcze. To jest potężne imię, które nie ma, które jest które no, jest dopiero się pokazuje, kiedy Bóg swoją ogromną ręką wyprowadza naród z Egiptu i objawia swoje imię, które wcześniej nie mówił. O nim nie mówi, wypowiada właśnie Mojżeszowi. I tam jest jedno z tłumaczeń, jestem, który jestem, ale to jest część. To jest ciekawe, to jest jakaś tajemnica. I to imię było wypowiadane raz w roku, kiedy kapłan stanął za cały lud i przepraszał. Przepraszał za grzechy ludu, aby dostąpili odpuszczenia. I co jest ciekawe? Ten dreszczyk emocji, mycia się, oczyszczania, 5 razy musiał się całe ciało oczyścić, 10 razy nogi i ręce. Co jest ciekawe? Nogi, dlaczego? No. Nie będę tak dalej prowadził w tym niepewności, dlatego że nogi symbolizują drogę, gdzie mamy iść. Żeby nasze nogi prowadziły nas dobrą drogą, a ręce? Czyny. Aby nasze czyny były święte. Aby nasze dzieła przed Nim były święte. Ciekawe, tak? Nie mamy na to czasu, żeby się zatrzymywać. I wtedy, kiedy On stoi tam, ludzie stają i mówią amen. On wypowiada rzeczy, które dzisiaj się mówi, że traktat Joma to opisuje, to jest tam, to opisuje to, co ten kapłan mówił. To jest historyczna księga, która opisuje te rzeczy, który mówi o tym, że on wypowiadając te słowa, Izrael dostępował błogosławieństwa odpuszczenia, jeśli się oczyścił. To nie kapłan tylko stawał tam i tylko tam, że tak powiem, za siebie zgarnia wszystko. Cały lud. I zwycięstwo tego narodu było wtedy, kiedy wszyscy stanęli i oczyścili się i dostąpili odpuszczenia. To było powodzenie. Nie było tak, nie było tam jednostek. Bycie tam nie było tak, że wiesz, to nie chodzi o siebie, a co tam z tamtym, to mnie to nie. Nie. To było utożsamianie się z całym narodem. Mnie chodziło o sąsiada. Mnie chodziło o kogoś, kto mieszkał w Warszawie albo w Gdańsku. Bo mnie chodzi o ten naród. Czy jesteśmy kapłanami Boga, który stanie i będzie prosił o to? Czy jesteśmy kapłanami swojego ogniska domowego, kiedy będziemy stawiać się o naszych dzieci, synów i córki? O swoje żony? Od tego się wymaga. Tego się wymaga od kapłanów. Do tych, którzy dzisiaj są w nowym przymierzu przez Izrael wszczepieni, aby stawali. I teraz będziemy czytać, co robi kapłan, który przyszedł i oddał swoje życie. Jeszua HaMashiach. Jezus, Jeszua to jest zbawienie, HaMashiach pomazany, namaszczony. To jest cały symbol kapłana, który czynił rzeczy. Co było tam w tym miejscu? Jeszcze szybko. Arka? Tak? Co jeszcze?
10 tablice.
Kamienne tablice. Tak, kamienie tablice było w arce, tak, to jest dobrze. Co jeszcze było w arce? Kamienne tablice, dzban, manno, dobrze, i...
Laska?
To jest męski, to jest męska sprawa właśnie. Laska Arona, która zakwitła. Co symbolizuje kamienie tablice?
Prawo.
Prawo, słowo Boga, który w tym, co czytałem na samym początku, Bóg mówi, zawrę nowe przymierze, że wypisze
w sercu.
Czy masz wypisane w sercu dzisiaj jego prawo? Jesteś w nowym przymierzu?
Tak.
Czy czujesz, co robisz, czy nie czujesz? Prawo mówi o tym, co robisz, czy robisz źle, czy dobrze. Czy masz wypisane, czy mamy wypisane? O tym mówi prawo mówiące o tym, że w nowym przymierzu, że będziemy mieć wypisane w sercach. Co symbolizuje manna?
Bożą opatrzność?
Tak. Bożą opatrzność, że Bóg się o lud troszczył. To jest dowód tego. Czy Bóg się dzisiaj o ciebie troszczy? Widzisz to codziennie? Co znaczyło laska Arona, która zakwitła? Tak, władza. I co jeszcze? Przewodzi. Co tą laską robił Mojżesz?
Co dał władzę do skały?
Czyli moc kogo? Moc Boga. To nie laska uzdrawiała. To nie laska, to Bóg. Pytanie mam jeszcze takie ostatnie. Co oświeciało to miejsce tam na końcu? Co tam świeciło?
Menora.
Menora była tutaj. Tu było wszystko jasne.
Oliwka? Chwała Boga.
No i to jest dobry moment. Nie było tam światła. I to jest ciekawe, że jest napisane, że przyjdą takie dni, Apokalipsy 22, 5 werset. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebować ani światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Pan będzie świecił. Dzięki bardzo. Słuchajcie, więc to jest tak szybko, o co kapłan robi. Więc kapłan czynił te rzeczy. My jesteśmy świątynią, a jednocześnie też kapłanami. My, jako ludzie, którzy jesteśmy wszczepieni, jeszcze raz przypominam sobie, jesteśmy wszczepieni ten żywy korzeń. I ciekawy jest tekst Eklesiastyk 3.11, takie tłumaczenie. Wszystko pięknie uczynił, mowa jest o Bogu, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Bóg nasze świątynie włożył co? Wieczność. W tym przybytku tam jest wieczność. Tam się nie psuła manna. Tam dochodziło do cudów, gdzie mówiło o wieczności. On wszystko stworzył od początku do końca. On jest ponad czasem. On jest ponadczasowy. Jego łaska, która jest nad nami, jego miłość w stosunku do ludzi. I teraz jeszcze szybko mam kapła. Za co był odpowiedzialny? Przeboganie i błogosławienie ludu Bożego. Czyli to, że stawiał się i był za przebłaganie. Stawiał się za lud. Ale też podnosił ręce Aaron w stronę ludu i błogosławił go. Błogosławienie ludu. To są nasze rzeczy. Błogosławić, stawiać się. Podtrzymanie ogniu na ołtarzu. Ogień oznacza co? Czy przychodzą u was ciemne dni wasze? Czy ciemność przychodzi? Co mamy w tym czasie robić? Jezus jak przychodzi i mówi, czy zastanę?
Czuwanie.
Wiarę. Mnie się kojarzy ogień też z wiarą. Czy podtrzymujemy ten ogień wiary? Czy spotkam wiarę tutaj? Rozsądzanie i dzielenie ofiar. Na przykład księga liczb. Potem Pan mówi do Mojżesza tak. Policz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi bydła zostało przeprowadzone i zdobyte. Podziel tą zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie. Kapłan dokonywał też rozsądzania i dzielenia. Potem jest podział ziemi. A oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię. To jest księga liczb 34:17. Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, podzielą wam ziemię. Kapłan nauczyciel. Druga kronik 15, werset 3. Przez długi czas był Izrael bez Boga prawdziwego i bez kapłana nauczyciela i bez prawa. Kapłan to też nauczyciel. To ten, który mówi o tym, jak się rzeczy mają. Słowo. Zachęcanie. Powtórzonego prawa 22. Gdy będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi na narodu, mówiąc, słuchaj Izraelu, zaczynacie dzisiaj walkę przeciwko waszym wrogom. Niech trwoga przed nimi was nie ogarnia. Niech wasze serce nie drży. Nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż z wami wyrusza Pan Bóg Izraela. Zachęcanie. To jest kapłan. Wstawianie się za naród. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić od wszystkich waszych grzechów. A teraz najważniejsze. Jeszua, Jezus, list Hebrajczyków. Tamtych kapłanów, to jest 7:23, tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten kapłan sprawuje kapłaństwo swoje nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyją zawsze, aby się wstawiać za nimi. Jakiego bowiem potrzeba nam kapłana, arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego pod niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany jak inni arcykapłani do składania o codzienne ofiary za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem postanawiało arcykapłanami ludzi, obciążonymi słabościami. Słowo zaś przysięgi złożone na podnoszenie prawa. Ustanawia Syna doskonałego na wieki. Filipian. Lecz On, Jeszua, Jezus, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stawszy się podobny do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. To jest właśnie ten kapłan, który się uniża, który przychodzi, który służy swojemu narodowi, który tlącego lu nie dogasi, a trzciny nadłamanej nie złamie. To jest ten właśnie Mesjasz. Hebrajczyków 19. Ale Chrystus zjawił się jak arcykapłan duch przyszłych przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani przez kosmów, krew i cielców, lecz przez własną krew wszedł na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będące odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby często się miał oferować jako arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów. I tak postanowione jest raz musiał umrzeć, a potem sąd. A tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. To jest przykład Mesjasza, który był kapłanem według porządka Melchizedeka. I to jest przykład dla nas. Mężczyzn, ludzi, którzy mają się wstawiać. Dla kobiet, które były prorokinami, które się wstawiały za lud. Dla każdego z nas. Abyśmy się wstawiali za naród, za miasta, za wspólnoty, za ludzi, którzy są naszymi sąsiadami, zarządzącymi. Bo mnie interesuje ten naród, którym się urodziłem i że urodziłem się i żyję w kraju nad Wisłą. Amen.
Prosimy Cię, abyś Ty uzdalniał nas do tego, by nasze życie przynosiło Tobie chwałę. By nasze życie było składaniem ofiary Tobie. By nasze życie było wstawiennictwem za tych, których nam powierzyłeś. Dobry Ojcze, prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana.